Obrazy wojny. Ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej.
Marzena Bakowska, witam i zapraszam do poznania tragicznego losu aktora Eugeniusza Bodo. Osiągnął wiele przed wojną. Był znany, lubiany, po prostu lew salonowy, za którym stały jego sukcesy w świecie filmu.
Już taki jestem, zimny drań, i dobrze mi jestem, bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno, już taki jestem. Zimny drań.
Niestety II wojna światowa przerwała świetnie rozwijającą się karierę. Ten ówczesny celebryta świetnie radził sobie w świecie filmu, ale kompletnie nie znał się na regułach świata wojny. I postawił na kartę, która wydawałoby się, że przyniesie mu sukces, swoje szwajcarskie pochodzenie, a ono ostatecznie przyczyniło się do jego śmierci. Znamy go jako Eugeniusza Bodo, ale to pseudonim artystyczny, mówi Bartosz Januszewski z Gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
Tym pseudonimem Bohdan Eugeniusz, czy Bohdan Eugène Jeannot, bo on urodził się w Genewie w Szwajcarii w 1899 roku, tym pseudonimem scenicznym zaczął posługiwać się w 1922 roku na łódzkich scenach, a pseudonim wziął się od pierwszej sylaby swojego pierwszego oficjalnego imienia Bohdan i pierwszej sylaby trzeciego imienia swojej ukochanej matki Jadwigi Anny Doroty z domu Dylewska. Natomiast imię Eugeniusz to była po prostu spolszczona wersja jego drugiego francuskojęzycznego imienia Eugène.
Aktor miał więc paszport Szwajcarii, ale fakt ten nie był powszechnie znany w okresie międzywojennym. Uważany był wtedy za dowcipnego, szarmanckiego i uwodzicielskiego. Był abstynentem, miłośnikiem jedzenia i kobiet. Przez kilka lat był związany z aktorką Norą Ney. Miał ożenić się z ekscentryczną aktorką-amatorką, Tajtanką Reri, z którą zagrał w filmie Czarna Perła.
Powiedz, czego pragnie serce twoje.
Dla ciebie chcę być biała, bielutka tak jak ty. Mieć jasne oczy i jasną twarz i jasne serce, takie jak ty masz.
Piął się po szczeblach kariery, nie tylko grał, pisał też scenariusze i reżyserował filmy. Był producentem i jednym ze współwłaścicieli wytwórni filmowej BWB. W 1939 roku podpisał bardzo korzystny kontrakt z amerykańską wytwórnią filmową. Jego życie, jak życie wszystkich Polaków, zmieniło się 1 września. Uciekając przed Niemcami, oddał w dzierżawę swoją kawiarnię w Warszawie i 7 września pojechał do Lwowa, który z dnia na dzień stał się skupiskiem artystów i naukowców uciekających z innych terenów Polski.
Paradoksem jest to, że Bodo uciekał przed Niemcami, a mógł obawiać się Niemców, ponieważ on w przededniu wybuchu II wojny światowej, a konkretnie w sierpniu 1939 roku zaangażowany został do takiej sceny kabaretowo-teatralnej Tip Top w Warszawie, gdzie uczestniczył w takiej rewii Kto Kogo, wykonywał zestaw skeczów antyniemieckich pod tytułem Zabawa w wojnę, więc mógł obawiać się prześladowań ze strony gestapo. Trafił do Lwowa, tak jak Konrad Tom, znany reżyser i scenarzysta przedwojennych filmów, i tam początkowo zaangażowany zostaje do takiego państwowego teatru miniatur. Jeszcze jest na etacie filharmonika, w filharmonii państwowej, oczywiście już sowieckiej filharmonii Lwowa, ale w międzyczasie Sowieci zgadzają się na tworzenie takich big bandów, czyli takich wielkich orkiestr, takich dużych orkiestr, i w tym samym czasie Henryk Wars, wybitny kompozytor przedwojennych szlagierów, również ucieka z niewoli niemieckiej, a to, że on uciekł, to można powiedzieć uratował życie, ponieważ Henryk Wars był z pochodzenia Żydem, więc jego los, gdyby trafił do niewoli niemieckiej, byłby prawdopodobnie przesądzony. Natomiast Henryk Wars rzeczywiście pod koniec 1939 roku trafia do Lwowa i tam tworzy taki big band jazzowy pod tytułem T-Jazz. Sowieci zgadzali się na funkcjonowanie takich instytucji, oczywiście po starannej weryfikacji. Każda taka trupa teatralna czy grupa muzyczna miała swojego ideologicznego opiekuna i razem z T-Jazzem Bodo jako konferansjer, jako śpiewak, jako aktor kabaretowy wyruszał kilkakrotnie w tournée po miastach Związku Sowieckiego. Trafił do Moskwy, do Leningradu, był w Kursku, był w Odessie. Skoro mowa o Odessie, to ostatnie znane zdjęcie Eugeniusza Bodo jeszcze sprzed aresztowania pochodzi właśnie z kwietnia 1941 roku. Tam cały big band Henryka Warsa razem z Bodo na pierwszym planie pozuje na słynnych schodach odeskich. To jest ostatnie znane zdjęcie jeszcze z okresu, no, nazwijmy to wolności.
Niczego nie znają i zna się nie kaczu. Lisz jedno ja znają, że ja ciebie lubię. Miła ja, przyznaj się, możesz li paniać, jak ciężko lubię stradać.
W lutym 1941 roku przygotowano z udziałem Eugeniusza Bodo komedię Muzyka na ulicy, wypełnioną przedwojennymi hitami. Zespół Henryka Warsa miał z tym programem wyruszyć w 10-miesięczną trasę po całym Związku Radzieckim. Niespodziewanie aktor odmówił udziału w wyjeździe. W czerwcu został aresztowany przez NKWD. Gdyby pojechał, to prawdopodobnie przeżyłby wojnę i trafiłby do armii Andersa, jak wszyscy aktorzy z zespołu Henryka Warsa z Renatą Bogdańską, która później została żoną Andersa.
Eugeniusz Bodo bardzo szybko przekonał się, jaka jest istota tego sowieckiego raju na ziemi i postanowił wykorzystać swoistego asa z rękawie, jaki posiadał, czyli był z pochodzenia pół Szwajcarem, pół Polakiem i miał obywatelstwo szwajcarskie i polskie. I wydawało mu się, że w momencie, kiedy ta sytuacja międzynarodowa była coraz bardziej napięta i wisiała na włosku wojna niemiecko-sowiecka, chociaż tutaj dyktator sowiecki wypierał taką ewentualność, no niemniej rzeczywiście to napięcie w tych relacjach wiosną 1941 roku było już bardzo duże i on uznał, że to jest właściwy moment, żeby postawić na tą swoją szczęśliwą gwiazdę, jaką jest paszport państwa neutralnego. I złożył podanie o wyjazd do Szwajcarii, do Stanów Zjednoczonych poprzez neutralną Szwajcarię, no ale niestety jego podanie o wyjazd ze Związku Sowieckiego zbiegło się z agresją niemiecką na Sowiety i bardzo szybko zainteresował się Eugeniuszem Bodo kontrwywiad sowiecki, który w przededniu wkroczeniu Wehrmachtu do Lwowa aresztował artystę. Dlaczego kontrwywiad? No dlatego, że w tych paranoidalnych umysłach sowieckich aparatczyków, sowieckich śledczych skojarzono pewne fakty, uznając, że no idealnie Eugeniusz Bodo wpisuje się w rolę szpiona, czyli szpiega. Podejrzana była jego doskonała znajomość języka rosyjskiego, języka niemieckiego. Podejrzane wydały się śledczym sowieckim jego częste kontakty ze światem filmu rozrywki w III Rzeszy. To był w ogóle okres lat 34-38, kiedy te nie tylko relacje polityczne między Warszawą i Berlinem uległy pewnemu ociepleniu, ale też częste kontakty ludzi sztuki, kultury w obu państwach i rzeczywiście Bodo wielokrotnie bywał w Berlinie, w innych miastach niemieckich. Na domiar złego w przededniu wybuchu II wojny światowej stanął wreszcie już po raz kolejny, po raz trzeci za kamerą. Zamierzał podjąć się no, takiego dzieła, które dla niego dotychczas miało być takim opus magnum, to znaczy on miał zagrać główną rolę i wyreżyserować film kryminalny, taki sensacyjny pod tytułem Uwaga, szpieg. Prace już były dość mocno zaawansowane, był scenariusz przygotowany, ostatnie plenery zdjęciowe kręcono w Gdyni i na Pomorzu latem 1939 roku, no ale sowieccy śledczy uznali, że skoro powstaje film szpiegowski, no to Eugeniusz Bodo musi mieć kontakt z dwójką, czyli z oddziałem drugim Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. No i tak łącząc te fakty uznano, że jest to element społecznie niebezpieczny i nawet nie udowodniwszy mu winy, nie zgodzono się na jego zwolnienie. I on bardzo szybko z Lwowa został przetransportowany na moskiewskie Butyrki, potem z kolei przetransportowano go do innego więzienia w Ufie, potem ponownie wraca na Butyrki i... W pierwszym okresie jego uwięzienia, mniej więcej 12-miesięcznym, nikt się nim praktycznie nie interesował. On był pozostawiony samemu sobie i on nie wiedział tak naprawdę, dlaczego jest więziony. Nawet domagał się do naczelników więzienia, pisał podania, żeby po prostu go przesłuchać, bo wydawało się niezrozumiałe, że on jest z niewiadomych względów uwięziony. Początkowo zresztą Bodo, jak został aresztowany przez Sowietów we Lwowie, wydawało mu się, że oni chcą go ochronić przed Niemcami. Tak on nawet myślał, on się nie czuł w ogóle winny, bo on przecież w tym Big Bandzie Warsa występował w miastach Związku Sowieckiego. Oni zdobyli wielką popularność. Te piosenki śpiewane i po polsku, a potem już niestety tylko po rosyjsku, one zdobyły wielką popularność. On śpiewał m.in. piosenkę Tylko we Lwowie, ale oczywiście w wersji rosyjskiej jako Żdjom was w Lwowi. I był bardzo popularny.
Dla was specjalne wsady raz w świecie. Żdjom was w Lwowie. W Polsce zabawią wam fantazji swoich.
Nie mieściło mu się w głowie, żeby argumentem na rzecz uwięzienia było to, że on po prostu chciał ze Związku Sowieckiego wyjechać, wykorzystując fakt, że jest obywatelem neutralnego państwa. I po roku, kiedy wreszcie się nim zainteresowano, rzeczywiście prowadzono intensywne śledztwo, w którym rzeczywiście padały pytania o to, z kim kontaktował się z wywiadu polskiego, że no po prostu Sowietom wydawało się nieprawdopodobne, że artysta filmowy może tworzyć film szpiegowy, szpiegowski, czy z fabułą szpiegowską, nie będąc uwikłany we współpracę z wywiadem. Ostatecznie nie udowodniono mu niczego, ale uznano, że jest duże prawdopodobieństwo, że współpracował z wywiadem polskim i uwaga też niemieckim, właśnie ze względu na tą znajomość języka niemieckiego i częste kontakty z filmowcami niemieckimi, i ostatecznie skazany został na minimalną wówczas karę, trojka NKWD, która wówczas skazywała, złożona z prokuratora, złożona z NKWD-zisty, złożona z aparatczyka partyjnego, skazała go na 5 lat obozu pracy poprawczej w Kotłasie, w obwodzie archangielskim. Trafił on do Kotłasu w czerwcu 1943 roku. Minęło już prawie 2 lata od uwięzienia i niestety po 3 miesiącach zmarł z wycieńczenia.
Doktor Dmitrij Panto, pracownik działu naukowego Muzeum II Wojny Światowej, mówi, że aresztowanie Eugeniusza Bodo bez konkretnych zarzutów wpisywało się w politykę Związku Radzieckiego. Podobnie było z innymi Polakami.
Często było tak, na przykład w przypadku Abramta, wiecie, takiego księdza, który pracował na Syberii, został aresztowany tylko za to, że dostał na przykład jakieś pieniądze ze zbiórki z Harbinu. Od razu oskarżono go automatycznie o szpiegostwo na rzecz Chin, Harbinu i Watykanu jeszcze w dodatku. W ogóle był taki nawet paragraf za związki z konsulatem. Nieważne, po co ty przychodziłeś do tego konsulatu, nieważne, czy ubiegałeś się o wyjazd, o wizę, o jakąś dopomogę, często tak też było. To wszystko było podstawą do tego, żeby człowieka skazać o szpiegostwo wobec jakiegoś z innego państwa. Szczyt szpiegomanii, tak zwany, to był w latach wielkiego terroru 37-38, kiedy osoby bardzo często skazywane byli za szpiegostwo, aczkolwiek on nie znikł i potem, więc podejrzanie za to, że szpiegujesz w jedną albo drugą stronę, potem rzeczywiście po tej żelaznej kurtynie świat się podzielił, to już później było szpiegostwo na rzecz Stanów Zjednoczonych przede wszystkim. W późniejszych latach oskarżowało się w tym okresie przed wojną niemiecko-sowiecką to na rzecz Niemiec, też Japonii. Pretekstem mogło być wszystko, na przykład Greków i Turków, na rzecz Turcji. Te narodowości, które mieli niepodległe państwo, były automatycznie narażeni na to, żeby być skazany o szpiegostwo na rzecz niepodległego państwa, narodowości, której oni prezentują.
Ponad rok czekał Eugeniusz Bodo na przesłuchanie. Czy to też było charakterystyczne dla NKWD?
Różne metody stosowali. W tym okresie prawdopodobnie związano to z początkującą wojną. Właściwie musieli ratować Moskwę, bo pod Moskwą już stali po ofensywie moskiewskiej, wszczęli śledztwo po raz drugi, ale metody były bardzo różne. Męczono, nie dawano odpowiedzi. I to w zależności od konkretnego funkcjonariusza, też okresu funkcjonowania NKWD. Rzeczywiście w latach 37-38 to były bardzo też takie wyrafinowane wręcz tortury, a już w późniejszych latach to stosowali przeróżne metody. Również te zwlekania, kiedy nie mogli sobie czegoś udawać, po prostu można było przetrzymać nieograniczoną ilość czasu.
Aktor nie znał logiki służb specjalnych państwa totalitarnego, podkreśla historyk Bartosz Januszewski.
To aresztowanie było dla niego zupełnie czymś nieoczekiwanym. Paradoksem jest to, że jego koledzy, koleżanki z zespołu wyszli potem z nieludzkiej ziemi razem z armią Andersa, tworzyli tam czołówkę filmową, teatralną, przeszli cały szlak bojowy od Persji przez Bliski Wschód, Egipt, aż do Monte Cassino i do Bolonii, a on, który jest Szwajcarem, bo to Polacy, obywatele polscy, mogli spodziewać się, że będą podlegać większym represjom niż obywatele szwajcarscy. Stało się inaczej. A takim przysłowiowym gwoździem do trumny dla niego było zainteresowanie polskich służb dyplomatycznych. Ambasador Kot domagał się uwolnienia Eugeniusza Bodo, co dla Sowietów było kolejnym argumentem, że właśnie nie należy go uwalniać, no bo jakim cudem ambasador Rzeczpospolitej Polskiej interesuje się obywatelem Szwajcarii? Coś tu nie grało Sowietom.
Jak władze konsularne Polski wystąpiły o zwolnienie Bodo, to Sowieci tłumaczyli się tym, że nie ma takiego człowieka, bo jest po prostu obywatel Szwajcarii, a nie obywatel Polski.
Tak, zgadza się. Zdecydowanie. Zresztą on występował przecież w Polsce pod pseudonimem artystycznym Eugeniusz Bodo, podczas gdy uparcie podczas śledztw twierdził, że nazywa się Bohdan Ozin-Zinot, czyli podawał swoje oficjalne nazwisko w metryce urodzenia. Dla Sowietów to był doskonały argument takiej nieścisłości w jego życiorysie, żeby on po prostu nie kwalifikował się do tak zwanej amnestii, jaką Stalin ogłosił po układzie Sikorski-Mańskim w lipcu 1941 dla obywateli Polski, którzy masowo byli zwalniani z łagrów, zasilali szeregi tworzącej się Armii Polskiej, a potem razem z Andersem wyszli z nieludzkiej ziemi.
Jak znosił psychicznie Eugeniusz Bodo areszt? Bo podobno przez rok nie zdejmował płaszcza.
Tak, potwierdza to jego współwięzień z moskiewskich butyrek, rosyjski późniejszy profesor muzykologii Alfred Mirek, zresztą Alfred Mirek też miał polskie korzenie, obaj kilka miesięcy siedzieli w tej samej celi. Alfred Mirek poznał oczywiście w tej wychudzonej, postaci, która była cieniem dawnego Eugeniusza Bodo, wielkiego gwiazdora, poznał wybitnego polskiego artystę i mówił, że rzeczywiście on się bardzo szybko załamał psychicznie, załamał się już w pierwszym roku aresztowania, kiedy był przenoszony od jednego więzienia do drugiego więzienia i przez rok się nim praktycznie w ogóle nie zajmowano. Wyrazem tego załamania było to, co pani wspomniała, że on właśnie nie zdejmował tego płaszcza przez rok, a więc zaniedbał się, można powiedzieć, tak jak wcześniej był arbitrem elegancji. Wzorowali się na nim mężczyźni w Polsce. Można powiedzieć salonowiec, taki wybitny arbiter elegancji i mody lat 20., a zwłaszcza 30., a tutaj bardzo szybko się załamał. Alfred Mirek do końca swojego życia w swoim domu w takiej ramce za szybką trzymał fragment poły płaszcza Eugeniusza Bodo, który ten mu podarował, kiedy rozstawali się. Alfred Mirek wspominał, że poza tym, że Bodo przez pierwszy rok zachodził w głowę, jaka jest przyczyna jego aresztowania, no to oczywiście warunki więzienne i głód, brak podstawowych witamin powodowały, że on się rozsypywał i psychicznie, i fizycznie. Pojawiła się po 2 latach od aresztowania pewna nadzieja na uwolnienie, ale niestety te procedury związane z uwolnieniem go z łagru trwały za długo, a wycieńczony organizm no, nie wytrzymał tych warunków, jakie zafundowali mu najpierw w więzieniach, a potem w tym obozie pracy poprawczej Sowieci i po prostu w wieku niespełna 44 lat, 7 października 1943 roku, Eugeniusz Bodo zmarł. Oficjalną przyczyną śmierci było zapalenie w płuc połączone z taką chorobą wynikającą z awitaminozy, czyli pelagrą.
Eugeniusz Boda przybywał w obozie Kotlas, to jest bardzo znany obóz w obwodzie archangielskim, który należał do Uchto-Piciorskiego systemu obozów. Warunki w Kotlasie, jeżeli spojrzymy na zdjęcia Makarichy, które też mamy w naszym muzeum, to wyglądali straszliwie, bo to jest północ Rosji, bardzo zimno, dużo śniegu, niskie temperatury, drewniane baraki, w których musieli przybywać te osoby, też ciężka praca, wycieńczenie też przy budowie torów, przy lesie, przy tartakach. Też bardzo ograniczone wyżywienie w tych obozach właśnie w czasie trwania II wojny światowej, a w tym okresie właśnie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Wszystko dla frontu, wszystko dla pobiedy, wszystko dla frontu, wszystko dla zwycięstwa, bo podstawowym mottem całego społeczeństwa w tym lagerniu, więc po prostu kroili nawet te racje żywnościowe, które dostawali jeszcze przed wojną, braku wyżywienia i witaminów, bo wiadomo, że choroba, na którą zmarł Eugeniusz Bodo, to spowodowane brakiem witaminy C i innych witaminów podstawowych, które człowiek spożywał, więc tam nie było takiej możliwości, dlatego w takich w warunkach musiał przybywać.
Przejmujące są ostatnie zdjęcia, które wykonali aktorowi kilka miesięcy po aresztowaniu pracownicy NKWD. Widzimy wychudzonego mężczyznę i z trudem można rozpoznać przedwojennego gwiazdora.
To jest fotografia wykonana prawdopodobnie w 1941 roku. Zdjęcie sygnalityczne Eugeniusza Boda, więc en face i z prawego profilu. No i charakterystyczne w tym zdjęciu jest to, że przedstawia cień dawnego Eugeniusza Bodo. A proszę pamiętać, że jeszcze 2 lata przed nim życia było. Więc można sobie tylko uzmysłowić, że jeśli na 2 lata przed śmiercią ten człowiek wygląda już bardzo źle i fizycznie widać w tych oczach objawy narastającej depresji, co podkreślał jego współwięzień Alfred Mirek, to znaczy, że on już w pierwszym okresie od uwięzienia wyglądał źle i nie rokował. Człowiek, który przed wojną przyzwyczajony był do dostatku, nagle znalazł się w warunkach skrajnych. To spowodowało, że bardzo szybko się załamał, a te zdjęcia dopiero zostały odnalezione i przekazane, kopie tych zdjęć zostały przekazane dopiero w roku 1994. Polacy wiedzieli o zbrodni katyńskiej i o innych miejscach kaźni polskich oficerów już na początku lat 90. W 90 roku Michał Gorbaczow przyznał, że to sowieckie NKWD stało za zbrodnią katyńską. Wkrótce, bo w 92 roku Jelcyn przekazał kopię dokumentów z listami osobowymi oficerów Wojska Polskiego i innych służb mundurowych zamordowanych zarówno w Katyniu, jak i w Charkowie oraz w Kalininie. A dopiero 2 lata później Polacy dowiedzieli się, jaki los był udziałem Eugeniusza Bodo. Krążyły różne po wojnie domysły. Niektórzy naoczni świadkowie twierdzili, że w przededniu wkroczenia do Lwowa Niemców wyciągnięty został z mieszkania i zastrzelony w Parku Stryjskim. Twierdzili, że widzieli go w Śniatynie na granicy, w przedwojennej granicy polsko-rumuńskiej, że próbował przekroczyć graniczną rzekę i tam został zastrzelony przez sowieckich pograniczników. W PRL-u oczywiście prawda o jego tragicznym losie po wybuchu II wojny światowej była dla komunistów niewygodna i i albo nie mówiono, jakie były jego losy po roku 1941, albo wskazywano, że rok jego śmierci to właśnie rok 1941. W niektórych publikacjach encyklopedycznych czy kompendiach podawano nawet datę 4 lipca 1941, co mogło sugerować, że Bodo został rozstrzelony przez hitlerowskie Einsatzkommando razem z profesorami uczelni lwowskich na Wzgórzach Wóleckich. A to, jak załamał się Eugeniusz Bodo bardzo szybko w warunkach uwięzienia, potwierdzają wspomnienia więzienne Alfreda Mirka, wydane dopiero w czasach gorbaczowowskiej odwilży w 1989 roku. Alfred Mirek w zapiskach więźnia pisał w ten sposób: gdyby się nie przedstawił, nie poznałbym go. Był przygarbiony, postarzał się o jakieś 15 lat. Aby oszukać żołądek, wypijał duże ilości gorącej wody z solą. Nie chciałem mu dawać soli, ale tak prosił, że nie sposób mu było odmówić. Był coraz słabszy, miał problemy z nerkami, puchły mu nogi i twarz, narastała depresja. A w czerwcu 1943 roku, kiedy władze czy komendantura obozu w Kotłasie uznała, że w warunkach uwięzienia on nie jest w stanie przebywać i pracować, i rozpoczęła się procedura jego zwolnienia, która niestety nie doszła do skutku ze względu na rychłą śmierć, protokół badania lekarskiego obozowego lekarza wskazywał jednoznacznie, że człowiek ten jest na skraju wytrzymałości sił psychicznych i fizycznych. Skrajne wycieńczenie i słabość, ciastowatość nóg, skóra łuszcząca się na całym ciele z licznymi odparzeniami w okolicy pośladkowej, układ mięśniowy wskazujący na ostrą atrofię zwiotczały. Tak 19 czerwca 1943 roku, a więc na kilka miesięcy przed śmiercią, w suchym protokole lekarz obozowy przedstawiał stan zdrowia Eugeniusza Bodo.
Obrazy wojny ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej.
Jesteśmy w Muzeum II Wojny Światowej, ale tak naprawdę trochę można powiedzieć, że w kinie Wanda.
Jesteśmy na tej części wystawy, gdzie prezentujemy przedwojenną uliczkę warszawską. Mamy tutaj właśnie taką, może być, inscenizację przedwojennego kina. Malutkie pomieszczenie, gdzie wyświetlamy fragmenty filmów. Wejście do kina jest ozdobione plakatami. Na jednym z nich widzimy Eugeniusza Bodo, występującego w filmie Piętro wyżej.
To chyba w zasadzie jedyny taki akcent bezpośrednio związany z Eugeniuszem Bodo na wystawie w Muzeum II Wojny Światowej.
Tak. Inne rzeczy dotyczące losów wojennych Eugeniusza Bodo są jakby związane z losami polskiej ludności, która znalazła się na terenach okupowanych przez Związek Radziecki, więc jakby informacje na temat tego, co spotkało Eugeniusza Bodo, możemy zobaczyć też w części wystawy poświęconej na przykład deportacjom czy Polakom zesłanym na Syberię.
Przeszliśmy do części wystawy, która mówi o przesiedleniach, i stoimy na ogromnej mapie.
Jesteśmy w części wystawy poświęconej deportacjom. Na podłodze umieszczona jest mapa z symbolicznymi kierunkami, w których wywożono obywateli polskich w czasie wojny, szczególnie w pierwszych latach. Akurat stoimy na tej części dotyczącej wywózek organizowanych w Związku Radzieckim.
Widzimy tutaj właśnie Lwów.
Blisko Lwowa, skąd wywieziono Eugeniusza Bodo. Możemy tutaj sobie jakby symbolicznie uświadomić, że tam, gdzie trafił Eugeniusz Bodo, czyli w głąb Związku Radzieckiego, to ten kierunek był zupełnie odwrotny od tego kierunku, który zamierzał. Ponieważ w drugą stronę możemy w tej mapie zobaczyć także Szwajcarię, gdzie chciał się dostać.
5.15 odczyt rolniczy, 6.30 płyty.
Wystawę stałą zwiedzałam w towarzystwie Wojciecha Łukaszuna z działu zbiorów. Słuchając jednego z najsłynniejszych przebojów aktora, dziękujemy za uwagę. Marzena Bakowska, autorka audycji, i realizator Stefan Kociuk.
Wszystko dziś poplątał, ale jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9:00. Tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto. Kupi jej bukiecik róż. Potem kino, cukiernia i spacer, księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na 9:00, na 9:00, tak jak dziś.